Joanna Chłosta-Zielonka, Katedra Literatury Polskiej. Muszę od razu na początku powiedzieć, że ja dość często podejmuję taką problematykę osób innych, tak zwanych wykluczonych. Mam tutaj na myśli takie grupy mniejszościowe, na przykład kobiety. To jest taki motyw, który pojawia się dość często w moich badaniach. Dziecko też jako taka mniejszość, czy podejmuję problematykę też Holokaustu, ale tym razem, i to jest też kolejny krąg takich zainteresowań moich, który związany jest po prostu z tym, czym się zajmuję, czyli z literaturą najnowszą, to jest zagadnienie chorego, osoby chorej, która też jest traktowana jako inna. I zgłosiłam do konkursu taki swój artykuł opublikowany w 2022 roku, Chory jako inny w relacjach polskiej literatury ostatnich lat. W tym artykule właśnie traktuję osoby chore jako osoby wykluczone z różnych przestrzeni życia codziennego i właśnie opierając się na konkretnych tekstach, ale też na pewnego rodzaju tekstach teoretycznych, obcojęzycznych i polskojęzycznych, no stawiam właśnie taką tezę, że dlaczego oni są właśnie inni i wyjaśniam to. I jak mówię, jest to część takich badań, które nazywają się studiami maladycznymi, czyli to są takie właśnie teksty poświęcone chorym, chorobom, nawet taka narratologia maladyczna, też taki termin już powstał za granicą w Stanach Zjednoczonych, jak to zwykle bywa wiele lat temu. A mianowicie mówię o stanie choroby, czyli takiego momentu, który właściwie dotknie nas wszystkich, o czym jeszcze nie wiemy, szczególnie jeśli jesteśmy młodzi, ale choroba nie ominie nikogo z nas, ale że z chorobą właśnie, to co powiedziałam wcześniej, łączy się pewien taki moment w życiu naszym, że nie możemy w pełni uczestniczyć no we wszystkim, nie możemy się poruszać do wszystkich miejsc, bo choroba może nas unieruchomić. Choroba powoduje też wprowadzenie nas w stan bólu, którego nie możemy złagodzić, ale choroba także prowadzi do takiego mocnego osamotnienia i faktu, że nikt właściwie w tym osamotnieniu nie może nam pomóc, a to osamotnienie i choroba i ból może być też początkiem stanu prowadzącego do śmierci, że nic nas już przed tym nie uchroni. To powoduje, że jesteśmy inni, inaczej się zachowujemy, wycofujemy się, przestajemy jakby nawiązywać też relacje międzyludzkie, bo też i inni nie chcą z nami rozmawiać, bo jesteśmy gdzieś na uboczu, na marginesie. To jakby tytułem wprowadzenia, bo tak naprawdę interesowały mnie teksty literackie. To nie jest tak, że to się nagle pojawiło, prawda? Ale gdzieś tam należy ten temat do wieku XX. Jeśli chodzi o literaturę polską, to przede wszystkim były to dzienniki. W dziennikach często autorzy już u kresu życia opisywali właśnie swoje stany fizyczne, na przykład taką starczą niedołężność. Myślę tutaj o dziennikach Dąbrowskiej, Waszkiewicza, Białoszewskiego też, Czapskiego. A z kolei w XXI wieku, choć to już tam się zaczęło pod koniec, pojawiały się takie teksty autobiograficzne, na przykład o dość często o chorobach nowotworowych znanych osób. Tutaj można by było wymienić na przykład nieżyjącego zresztą już Kamila Durczoka, słynnego dziennikarza, czy Krystynę Kowal, w tę pisarkę, która zachorowała na raka piersi, czy na przykład Jerzego Sztura, też już akurat nieżyjącego, opowiadał o tym właśnie, jak walczył ze swoją chorobą nowotworową. Do tego grona, no wiadomo, że to w naturalny sposób dołączają pisarze, na przykład Jerzy Pilch, też już nieżyjący pisarz, który miał taką chorobę drżenia rąk, to nie było związane z chorobą Parkinsona, ale w swoich dziennikach w 13, 14, 19 roku opisywał ten stan właśnie, który powoduje, że nie może on czynnie uczestniczyć w życiu, nie może brać udziału w spotkaniach z literatami, że trzęsą mu się po prostu ręce, nie może pisać, a przecież całe życie to był jego zawód. Podobnie, no właśnie, w krąg tych tematów wchodzą też instytucje opieki zdrowotnej. Tu już jest w ogóle cały szereg tematów, zresztą od lotu nad kukułczym gniazdem Kesseya zaczyna się ta dyskusja nad tym, jak klinika, jak szpital zaburza właściwie normalne egzystowanie i właśnie jak te placówki zdrowia publicznego, to też inny artykuł kiedyś o tym napisałam, o przemocy tych instytucji, że kiedy przekraczamy właśnie, nie wiem, przychodnie, szpital, sanatorium, takie miejsce odosobnienia, stajemy się niejako ubezwłasnowolnieni, zdani na łaskę lekarzy, tych, którzy się nami opiekują, pielęgniarzy, czasem nawet właśnie bardziej tej służby niższego rzędu, na przykład salowych i salowych, prawda, które, czy którzy są najdłużej z nami I pojawia się tutaj też taki problem dyskutowany przez też antropologów kultury, perspektywy lekarza i perspektywy pacjenta. Teraz coraz częściej już jest tak, że ten pacjent jest wysłuchiwany, ale często choroba łączy się z pewną historią życia, że pacjent chce opowiedzieć o tym, dlaczego jest chory, co jakby towarzyszy tej chorobie. Jest taka dzisiaj bardzo głośno dyskutowana książka Mateusza Pakuły, pod tytułem Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. To zresztą jest dramaturg Mateusz Pakuła. On o swoim ojcu Marku pisze, który był chory na nowotwór trzustki i umierał w wielkim bólu. I prosił swojego syna o podanie środków, no właśnie o eutanazję. Nie zdecydował się na ten akt, bo się bał. Właśnie to jest taki tytuł, jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. Bo oczywiście w obszar tych zagadnień wchodzi też sprawa eutanazji. Czy wolno iść za głosem proszącego chorego, który nie ma siły, żeby żyć, chce odejść, tak? I prosi o to. To jest bardzo przejmująca książka, no ale podobną wymowę ma książka Agaty Tuszyńskiej Ćwiczenia z utraty. Ona bodajże w 2006 roku została wydana i mówi o śmierci jej męża, Henryka Daski, który miał raka mózgu i też już tam na jakimś etapie był w ogóle nieświadomy. No i to był jakby wielki, wielki problem. Są też takie książki, właśnie takie maladyczne, opowiadające o chorobie, jak na przykład Ewy Guderian-Czaplińskiej pod tytułem Trojanki, 10 prywatnych rad dla początkujących w chemioterapii potrójnie ujemnego raka piersi. Ewa Guderian była profesorem literaturoznawcą i zmarła dość szybko, była chora na raka, złośliwego raka piersi. Ona właściwie w pierwszej części tej swojej książki opowiada o takich przeszkodach natury formalnej, właśnie związanych ze szpitalem, z różnymi badaniami, które musiała zrobić, z chemioterapią. Oprócz tej części, która mówi o tym, jak ona się czuje, jak żegna się właściwie z tym światem, jest właśnie taka strona też organizacyjna. Bo tak jak powiedziałam, lekarze, choć zmienia się to oczywiście, lekarze często skupiają się na takich medykamentach, na tej jakby takiej biochemii człowieka, nie biorąc pod uwagę tego, jak ten pacjent się czuje w tej chorobie. To czasem, gdyby brali może pod uwagę, gdyby bardziej słuchali pacjenta, to po pierwsze, że ten pacjent czułby się nie taki właśnie wykluczony inny, czułby się bardziej komfortowo, ale czasem, i też takie badania o tym mówią, czasem być może znaleźliby szybciej odpowiedź, jak temu pacjentowi można pomóc.
A skąd w ogóle pomysł na taką tematykę?
No myślę, że jest takie zagadnienie trzeciej misji w literaturoznawstwie i w ogóle w badaniach naukowych, to znaczy oddziaływanie poprzez swoje badania na społeczeństwo. Ja sobie akurat w tym obszarze zagadnień wybrałam taki model właśnie, że to moje pisanie o literaturze najnowszej, to jest takie szukanie problemów społecznych, o których piszą pisarze i jakby przeprowadzanie takich syntez, takie zbieranie wielu tekstów i mam taką nadzieję, że w ten sposób te problemy nabierają jeszcze większej mocy, prawda? Kiedy będę o nich pisać, kiedy ktoś, nie wiem, gdzieś tam powoła się na ten mój artykuł. Zresztą oczywiście nie jestem w tym odosobniona, jeśli chodzi akurat o ten problem, bo takich studiów maladycznych, takich tekstów jest więcej w różnych ośrodkach. Pojawiają się tomy konferencyjne, są badacze, którzy ten temat drążą, badają. I tak jak powiedziałam na początku, skupianie się na mniejszościach jest też pokazywaniem, że nie wszystko w tym takim niby demokratycznym świecie zostało zrobione, że jest dużo grup, o których prawa trzeba się upominać.
A co zachęciło Panią do wzięcia udziału w tym konkursie?
No właśnie, tak po pierwsze pomyślałam sobie, że pewnie niewiele osób się zgłosi na ten konkurs, że warto wziąć w nim udział właśnie dlatego, żeby zwrócić trochę na siebie uwagę i zwrócić uwagę też na te problemy, które podejmuję. To jest pierwszy konkurs i mam nadzieję, że na przykład w drugiej edycji będzie już jakaś spora grupa badaczy, bo nie wierzę, że na uniwersytecie nikt nie zajmuje się tą samą problematyką. Myślę, że jest spora grupa osób. Może powinniśmy też łączyć, prawda, być tacy interdyscyplinarni, bo ja jestem literaturoznawcą, ale pedagodzy przecież i prawnicy, no wielu jest językoznawcy, prawda, takich dyscyplin, które mogłyby wspólnie działając, nawet tworząc jakieś wspólne projekty, rzeczywiście wpływać na zmianę naszego społeczeństwa, mówię tak naszego, w sensie i przestrzeni naszego kraju, ale też i po prostu świata, tak naprawdę bardzo globalnie.